Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Doradca. Minus 5 na zewnątrz, muszę trochę uważać, bo tutaj jest dosyć ślisko, więc pozwolicie, będę sobie tak lekko w razie czego balansować. Dzisiaj będzie na temat zakupu samochodu używanego w Polsce. Taka zasłona milczenia w tym momencie. Zapewne nie jeden z Was, czy nie jedna z Was dokonywaliście zakupu auta używanego w Polsce. Mniej bądź bardziej trafnego. Dobrze wiecie, że nie jest to łatwy kawałek chleba. Ja bym to porównał trochę do takiego Matrixa w rosyjskiej reżyserii z akcentami scenariusza białoruskiego. Tym razem ja postanowiłem na własnym przykładzie sprawdzić, jak dokonuje się zakupu auta używanego w Polsce, tym bardziej utrudniając sobie zadanie, bo od samego początku powiedziałem, że nie będę przedstawiać się, dzwoniąc na dane ogłoszenie. Bo wcześniej wyglądało to w ten sposób. Oglądam ogłoszenie, ideał, rodzyn, bezwypadkowy, 100% serwis, ASOS, RASO, wszystko co możliwe, najlepsze. Dzwonię. Jak to mam w zwyczaju, przedstawiam się jak to kulturalna osoba. Chwila ciszy w słuchawce. Motodoradca? Nie, Waldek, to nie jest takie idealne auto. Naprawdę, poszukaj czegoś fajniejszego. Dzięki, miło, szacun. Trochę tych filmów na YouTube się nagrało, więc widać, że może moje podejście w drugą stronę też tutaj w tym wszystkim też pomaga. I może mnie to nie naraża na jakieś wielkie straty, żeby jechać gdzieś przez pół Polski. Ale no, czy wszystkim ten sam tekst jest mówiony? No zapewne nie. No właśnie, kupując tę autolawetę, wcale to życie takie proste nie było. Od razu uprzedzam, nie zostanę drugim transporterem, nie będę ganiał po Polsce, zaraz wyjaśnię po co to wszystko, tylko już na samym początku dam Wam mały impuls. Poszukiwania autolawety rozpocząłem w czerwcu. Co teraz mamy, jak nagrywam? Grudzień. To jeszcze taki mały przerywnik. Partnerem dzisiejszego odcinka jest strona Car Vertical, strona, gdzie możemy sobie sprawdzić historię pojazdu, który chcemy na przykład kupić, i to właśnie tam sprawdzałem historię pojazdów tych aut, które chciałem kupić. I w sumie to sporo mi pomogło i wiele pieniędzy udało mi się zaoszczędzić. Klikając w link poniżej otrzymacie 10% rabatu na zakupiony raport. A dzisiaj przygotowałem dla Was dwa ciekawe raporty oparte na autach dostawczych. Pierwszy, jaki Wam dziś zaprezentuję, to Renault Master, popularny dostawczak z 2019 roku, który przez półtora roku zrobił tylko 115 tysięcy kilometrów, więc bardzo mało jak na tego typu samochód. Przechodząc niżej widzimy, że mógłby zapewne zrobić więcej, ale kolizja, no wypadek mu to utrudniła. Uszkodzenia są szacowane na 30-40 tysięcy euro, co przy wyliczeniu na nowych częściach z ASO daje nam kasację, choć ja widzę tylko i wyłącznie kupę złomu. Dla wielu może być w tym łakomy kąsek, by naprawić, przespawać, poszpachlować, ale to nic. Teraz Master z Hiszpanii. Tu jest jego kolega o rok starszy z Finlandii, którego uszkodzenia sprawiają, że chyba nikt nie pokusi się o zakup tego typu auta pod kątem naprawy. Jedynie sprzedaż po wartości złomu, bądź może chodzi tylko i wyłącznie o papiery. Więc za każdym razem sprawdzajcie sobie historię przed zakupem. Tadam! Oto moja autolaweta. Już tutaj delikatnie przerobiona, to jeszcze nie koniec modyfikacji, ale dobra. Najpierw od samego początku. Po co mi autolaweta? Tak na dobrą sprawę to na użytek własny, bo trochę tych aut jest i jest mi to potrzebne do relokacji między dwoma, trzema miejscami. Druga rzecz, do firmy też się przyda. Trzecia rzecz, do transportu mojej wyścigówki. Bo jak dobrze wiecie, już wcześniej o tym mówiłem, ja nie zamierzam póki co przeglądu w mojej kliówce torowej robić, dopóki przepisy nie zostaną unormowane. Ja nie chcę kombinować, szukać diagnostów, którzy mi podbiją przegląd, przymkną oko, że tam jest klatka, zbyt głośny wydech. Uważam, że to nie ma sensu. Po prostu będę auto transportował na autolawecie. No i ostatnia rzecz, tablica E0 najem. Najem się. W sumie też można się najeść. Możliwe, że będzie robiony wynajem tej autolawety, ale od razu mówię, w pakiecie z kierowcą. Możliwe, że też ze mną, z tego względu, że rozmawiałem z osobami zajmującymi się wypożyczalniami, no jednak amortyzacja tego typu sprzętu przy takim luźnym użyczeniu bywa zdecydowanie za duża. W przeciągu ostatniego roku na wypożyczanie autolawet wydałem około 5 tysięcy netto. No i tak już jakiś czas dojrzewałem do tego, że może byłoby sobie w sumie warto kupić taką autolawetę, czy to na własny użytek, czy też pod kątem trochę zarobkowym. No i tak się zbierałem. Ale dobra, nie przedłużając. Jakie były założenia, jakie były parametry? Przede wszystkim nastawiałem się na to, że auto będę kupował albo od handlarza, albo od przedsiębiorcy zajmującego się transportem, no bo tutaj jest to auto stricte użytkowe, zależało mi na fakturze VAT 23%, bo jest tutaj pełne odliczenie VAT-u, jak to przy autach dostawczych, więc wiedziałem, już mi się lampka zapalała, że te rozmowy do końca proste też nie będą. Nastawiałem się na pewno też na duże przebiegi, bo lawety w wypożyczalniach potrafią robić 200 tysięcy kilometrów rocznie, 160, 200 mniej więcej te przedziały. Nikt nie kupuje auto lawety, żeby stała. Bardzo dużo tego typu auto lawet widać, jak ganiają Polska, Niemcy, bo na przykład ściągają samochody. Nie tylko chodzi o wypożyczalnie, więc spodziewałem się tego. Tym bardziej w ogłoszeniach widziałem, że często auto laweta na przykład z 2016 roku, gdzie nikt nie kręcił licznika zapewne, miała przebiegi 580, 640 i tam w nawiasie spokojnie ona do 900 tysięcy bez problemu najmniejszego dojeżdża. Zakładałem sobie budżet do około 60 tysięcy netto na zakup używanej autolawety, bo nową odrzuciłem, chociażby z tego względu, że jeszcze jak 2 lata temu autolaweta mniej więcej w takim pakiecie kosztowała około 110 tysięcy netto nowa, to w tej chwili poniżej 130-140 tysięcy z mocnym silnikiem. Ciężko jest w ogóle cokolwiek znaleźć, no chyba że z jakimś tam podstawowym 110-120-konnym. Nastawiałem się też na to, jakich aut nie chcę. Nie chciałem na przykład Volkswagena Craftera, bo on jest silnikiem 2,5 i nie do końca mi ten motor przemawiał. Tu chodzi o zakres cenowy, więc chodzi o poprzednią jeszcze generację. Nie chciałem Forda, bo jednak Transit nie do końca do mnie przemawiał. Sprinter to już była dosyć leciwa konstrukcja, ale też bałem się chociażby o blacharkę. Nie chciałem takich wynalazków jak Mitsubishi Canter czy Max City, no bo to jednak są auta, do których tych części jest zdecydowanie mniej. Nastawiałem się na Fiata Ducato, Citroena Jumpera, Peugeot Boxera. Nastawiałem się, fajnie byłoby na Iveco Daily, ale Iveco jest tutaj zdecydowanie droższe, chociaż można powiedzieć, że to jest jeden koncert i mnóstwo tych podzespołów jest połączona jakby ze sobą. Ostateczności nastawiałem się też na Renault Mastera, ale tutaj jedna rzecz, która mnie później zaczęła zniechęcać, to pobieranie dużej ilości AdBlue przy silnikach 2.3. I tak idąc dalej za ciosem, w międzyczasie Ducato zostało, Jumper i Boxer wypadły, no bo tam były głównie silniki dwulitrowe, które można w sumie nawet w Peugeotach 508 obecnie spotkać i też się okazało, że jest AdBlue, więc to odpuściłem. Więc tak na dobrą sprawę to dla mnie został albo Master, albo Ducato. Tym bardziej, że moim jeszcze jednym założeniem było to, że najczęściej lawety, które możemy spotkać w Polsce, to takie 110, 120, 130 koni. Mi zależało na tym, żeby ta autolaweta miała tych koni zdecydowanie więcej, więc na przykładzie Ducato szukałem tylko i wyłącznie wersji minimum 160-konnej. Jezus, ale wszystko zmroziło. Dobra. O co chodziło, jak wyglądała ta cała procedura zakupu samochodu, co było nie tak z tymi autami, już zaraz Wam wszystko po kolei wyjaśniam. U mnie problem chyba jest jeden, że ja szukając samochodu do zakupu, jeżeli coś chcę kupić, na coś się po prostu nakręcę, to będę szukał dniami i nocami i w sumie to więcej frajdy sprawia mi chyba samo to szukanie, niż już jechanie i odebranie tego samochodu, więc nie ukrywam, poświęciłem temu trochę czasu, też trochę się podszkoliłem z wiedzy o autach dostawczych. Odbyłem 13 rozmów telefonicznych, z czego 7 zakończyło się, można powiedzieć, że już fiaskiem na samej procedurze rozmowy. I tutaj Was uczulam na to mocno, bo ja w swoich odcinkach już o tym mówiłem. Jak prowadzić rozmowę, na co zwracać uwagę, żeby to nie sprzedający prowadził rozmowę, a my jako kupujący, bo po prostu te historie się trochę nie zazębiały podczas tych rozmów. Część aut odpadła na raportach, część aut odpadła na miejscu, ale zaraz po kolei o tym wszystkim. Wybrałem kilka tych aut, na które uważam, że warto byłoby zwrócić uwagę. Pierwsze auto, które zobaczyłem, to czerwony Fiat Ducato z 2015 roku z 3-litrowym dieselkiem 180-konnym z przebiegiem 220 tysięcy. No można powiedzieć, że wręcz marzenie, że wręcz ideał. Jeszcze z subwooferem i wygłuszonymi drzwiami. No mówię, no wszystko, czego po prostu potrzebuję. Idealny samochód, tym bardziej, że ładnie na zdjęciach wyglądał. Był na OLX-ie wystawiony, więc nie było tam też zaznaczonego numeru nadwozia, ani tego ptaszka z bezwypadkowością, ale sobie go dołożyłem, mówię, zadzwonię. Zadzwoniłem do pana, porozmawialiśmy sobie, na koniec poprosiłem o numer nadwozia w rozmowie. Sprawdziłem sobie historię tego pojazdu i naprawa, według raportu, szacowana była między, jak dobrze pamiętam, 30 a 50 tysięcy złotych, po czym jeszcze raz zadzwonię do sprzedającego. No, mówię, no tak, no była tutaj większa kolizja, wszystko było zrobione w serwisie ASO, że bardzo dobrze, że może mi udostępnić zdjęcia, więc ja jakby wielkich pretensji do tego pana tutaj nie mam. Może tylko o to, że nie było to jakoś tam subtelnie zaznaczone w ogłoszeniu, że jednak to auto miało jakąś historię i nawet nie prosiłem o te zdjęcia, bo jednak oczekiwałem czegoś więcej od tego samochodu. A drugie auto to można powiedzieć, że był taki totalny hicior, taki crème de la crème. Podobny do tego pierwszego, Fiat Ducato, 2016 rok, rok młodszy, też Polska Salon, bezwypadkowy w ogłoszeniu, zaznaczone jak W, też w kolorze czerwonym, tylko różnica była taka, że miał, jak na 2016 rok, przebieg 430 tysięcy kilometrów. Ktoś powie, że wow, mega dużo, jak na auto Lavetę, są to naturalne, normalne przebiegi, ale dobra. Nie zniechęcałem się, chociaż lampka mi się zapalała. Ja raczej nie z tych, którzy tą Lavetą będą robili po 100 tysięcy kilometrów rocznie. Mówię, kurczę, może warto? Była tym bardziej też dobra cena. I powiem wam tak, wszystko można włożyć między bajki. Rozmowa ze sprzedającym, niezwykle sympatyczna. Nie czuć było takiego genu handlarza, osoba, która odpowiadała na wszystkie pytania, tłumaczyła, że był ostatnio na przeglądzie w serwisie WASO, możemy pojechać do ASO, tam jest wszystko udokumentowane, że on jest pierwszym właścicielem tego samochodu, że przyjadę, będę zadowolony, dołoży mi jeszcze nowe pasy, bo mu zostały teraz po tej Lavecie. No i się dałem naciąć. Najprościej mówiąc, tym bardziej, że z raportu też tutaj nic nie wyszło. Już tłumaczę. Pojechałem blisko 400 km, żeby obejrzeć auto Lavetę. Ładna. Jak na przebieg 440 tysięcy km, jakby było 120, też byście w to uwierzyli. Z przodu było trochę odprysków, na masce, na zderzaku. Normalna rzecz eksploatacyjna, szczególnie jeżeli auto jeździ po autostradach. Tym bardziej, że ten pan akurat wracał z trasy tego samego dnia. Oglądałem. Najazd w miarę świeży, bo on wcześniej mówił, że miał kontener, no ale przebranżawiał się, więc od 2 lat jeździ jako auto Lavetta i przyciąga po prostu auta z Niemiec, więc ten najazd pachniał dosłownie też nowością. Tylko jedna rzecz wzbudziła mój niepokój. Tak jak tutaj wszystko jest ładnie, fabrycznie zrobione, to tam była taka dziwna maś. No bo panu się pomyliło, bo pan nie miał wcześniej kontenera. To był zwykły blaszak furgon, więc żeby przerobić go na auto Lavetę, trzeba było od blaszaka, bo jest inny tył, odciąć to tutaj i schować drugie właśnie od pojedynczej kabiny. I dlatego też tam brakowało podsufitki. No przyznam szczerze, trochę się załamałem, bo w sumie to byłem gotów wziąć to auto, bo naprawdę ten silnik pracował równo, wszystko było zrobione na czas, naprawdę bogata historia serwisowa, co w międzyczasie było wymienione, no ale no nie chciałbym, żeby mi gdzieś tam ta tylna część kabiny odpadła w trakcie jazdy. No bo jakby nie patrzeć, w osobówkach przeszczepia się ćwiartka, tutaj można powiedzieć, że ktoś cały tył przeszczepił. Kolejne dwa samochody to można powiedzieć, że taka szybka i krótka historia, z tego względu, że do dziś nie mogę doprosić się o numery nadwozia tychże samochodów, to znaczy o prawidłowe numery nadwozia, bo pierwsze to było Renault Master, gdzie w ogłoszeniu na Automoto był wklejony numer od Renault Kangoo i pan się upierał, że na 100% jest to prawidłowy numer, a drugie auto to był Fiat Ducato, gdzie numer zaczynał się, tak jak wszystkie, od ZFA, ale 2.5 się zaczyna, a on mi podawał 2.8 i mówił, że na 100% jest to dobry numer. Ciekawe, co mieli do ukrycia. I kolejna historia. Fiat Ducato z 2016 roku, czyli tak jak ten poprzedni, który był cięty, z przebiegiem 220 tysięcy kilometrów, bezwypadkowy, ach i och. Rozmowa odbywała się cały czas na OLX-ie. Pan podał mi numer nadwozia, nie było z tym najmniejszego problemu. W raporcie aż tak bogatej historii nie było, więc zacząłem sprawdzać, bo to było auto krajowe, salonowe na historia.gov.pl. Tam okazało się, że auto w 2020 roku miało 440 tysięcy kilometrów, a teraz tam coś koło 220-230. Jak pytałem tego pana, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, no to powiedział, że to jest na 100% jakaś pomyłka. Potem okazało się, że jeszcze raz odpisał, że on to auto odkupił, więc nie wie, co do końca się działo i uciąłem tę rozmowę. I tak przyznam szczerze, byłem trochę już zniesmaczony zakupem auto Lavetty. i zacząłem szukać trochę tańszej. Znalazłem Fiata Ducato z 2008 roku, czyli pierwszą wersję, pierwszą odmianę z 3-litrowym dieslem 160-konnym. O wiele tańsze, bo to auto było za 40 tysięcy netto i miało przebieg tam około 300 tysięcy kilometrów, w sumie bardzo mało, ale pan powiedział, że ma całe książki, historię, że jest w stanie mi to udowodnić, że on to kupił od pierwszego właściciela, który też jakieś tam wyścigówki sobie transportował, mniejsza z tym. Było to w okolicach Krakowa, pojechałem, 300 kilometrów przejechane, też sympatyczna rozmowa i powiem tak, jak na swoje lata, no auto było trochę pomęczone, normalna rzecz, tu gdzieś plastik oderwany, tutaj tapicerka fotela przedarta. Powiedzmy, że liczyłem się z tym i nie miałem jakichś wygórowanych oczekiwań od tego samochodu. Nie miał w ogóle wyciągarki, tej szyny od wyciągarki, więc to było dla mnie trochę takim lekkim tam problemem, ale to też widziałem na zdjęciach. Silnik tak nie do końca równo pracował, no kwestia co tam było, czy to wystarczyło tylko przy wtryskach się pobawić, no ale przy wtryskach się pobawić to tak od 500 za wtrysk zapewne, tylko problem był inny, auto było polakierowane domowym sposobem, no morka jak w skórce od pomarańczy i może mógłbym wziąć, tak przymknąć oko, nie wiem, jakimś tam plastidipem to auto machnąć, ale mówię, nie, no jednak bardziej mnie chyba wystraszył lakier lakierem, ale chyba też ten silnik, który nie do końca dobrze pracował. I prawda jest taka, że przez chwilę zacząłem się zastanawiać, mówię, kurczę, mówię, chyba może jednak trzeba będzie po prostu kupić nową autolawetę, bo się nie da po prostu kupić na tym rynku. Albo cię przez telefon oszukują, albo na miejscu też cię oszukują. I tak mówię, może dołożę trochę do tego budżetu. Zacząłem trochę szerzej szukać. No i właśnie trafiłem na tę autolawetę. To jest Fiat Ducato. Pierwsza rejestracja, Salon Polska w 2019 roku w czerwcu. No oczywiście, to auto już było droższe, bo kosztowało ponad 80 tysięcy netto. Już z nowym silnikiem, bo już nie było wtedy 3-litrowego w gamie 180-konnego, tylko jest silnik 2.3 180 koni, ale najważniejsza rzecz, bez AdBlue. Bo to jest teraz zasadniczym problemem, tym bardziej, że teraz tego AdBlue w ogóle nigdzie nie ma. Samochód, który miał 150 tysięcy kilometrów, użytkowany na własne potrzeby w dużej mierze. No i można powiedzieć, że jak na auto, które ma raptem trochę ponad 2 lata, no to wnętrze pachnie nowością. Z istotnych rzeczy, nawigacja dotykowa, jest tempomat, jest pneumatyczne zawieszenie z tyłu, no jest klimatronik, no jest po prostu ten samochód na wypasie. Oczywiście zakup tego auta nie był prosty z tego względu, że teraz w obecnej dobie tego, co się dzieje, mamy jeden zasadniczy problem. Problem też z biurokracją, więc sporo czasu zajęło, żeby móc po wykupieniu z leasingu odebrać kartę pojazdu, więc trochę to wszystko trwało, ale przyznam szczerze, że jestem mega mocno zadowolony z tego auta i zaraz Wam je pokażę z bliska. Wiecie co? Nie ukrywam, jak odebrałem tą autolawetę, tak przyjechałem sobie do domu, usiadłem sobie na kanapie. Zeszło ze mnie całe ciśnienie, bo kilka miesięcy zajęło, żeby kupić samochód taki, który spełnia moje oczekiwania, który nie ma jakiegoś nie wiadomo jak dużego przebiegu, bo szukałem do 200 tysięcy kilometrów. No okej, podniosłem trochę poprzeczkę cenową, ale tutaj nie dało się inaczej tego zrobić. Kolejna rzecz, szukałem auta, które będzie bezwypadkowe, z dobrą historią, z udokumentowaną. No nie szukałem czegoś nad wyraz. A jednak okazało się, że jest to niezwykle trudne. I tak chyba z radości mówię, coś przy niej pozmieniamy. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, której w ogóle tutaj nie widać, czyli od tego, co pod maską. Tutaj silnik 2.3 JTD 177 koni. Dostał lekkiego boosta, w tej chwili ma 206 koni i 455 Nm, więc można powiedzieć, że jest to chyba jedna z bardziej dynamicznych lawet w Polsce. Druga rzecz. Z przodu był czarny zderzak standardowy ze srebrnym grillem. Postanowiłem ten zderzak polakierować. On został cały spolerowany, zmatowiony, więc nie ma tutaj takiej morki, jak to jest na plastiku. Polakierowany. Jeszcze trzeba będzie wypolerować tą część, żeby wszystko było równe. I został kupiony przedni grill od Campera Fiata Ducato. I wydaje mi się, że teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Oczywiście jakieś tam żarówki powymieniane, jeszcze muszę na górze, na najeździe mocniejsze LEDy pozakładać. Jedna z pierwszych rzeczy to była wymiana opon, bo jak odbierałem auto, z tyłu opony były ok, ale z przodu już były dosyć mocno zjechane. No dobra, miały więcej niż 1,6 mm bieżnika, no ale powiedzmy, że to się nie klasyfikowało do jazdy. I postanowiłem tutaj na ciekawe rozwiązanie, bo mamy tutaj opony Michelin Cross Climate Agilis, czyli opony wielosezonowe, dedykowane do aut dostawczych, do cięższego taboru. Postanowiłem wybrać opony wielosezonowe, bo na przykładzie mojego Zoe, gdy w zeszłym roku wjechałem sobie, gdy nagrywałem odcinek o wielosezonach, na taki dosyć gruby i kopny śnieg i ta opona bez problemu sobie radziła, to doszedłem do wniosku, że nie będzie lepszego rozwiązania do lawety, no bo w sumie w Alpy raczej tą lawetą nie jadę na tych głównych drogach, czy tak jak nawet tutaj nie ma najmniejszego problemu z poruszaniem się. Tutaj są 215x75x16C. One mają naprawdę bardzo wysoką rzeźbę bieżnika, bo to jest trochę więcej aniżeli w przypadku samochodów osobowych, więc tutaj nie powinno być większego problemu w eksploatacji i uważam, że no będzie to w dłuższej perspektywie czasu zdecydowanie tańsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o eksploatację. Tararara. No właśnie, postanowiłem też wymienić wyciągarkę, no bo jak na autolawetę przystało dobrze, żeby taka wyciągarka była, nie mówimy o korbkowej wyciągarce, ale tutaj tak na dobrą sprawę był pypeć, taka drobna wyciągarka, już patrząc nawet na otwór montażowy, widać, że to jest wyciągarka ciężka, mamy tutaj Dragon Winch'a DWT 16000 HD, czyli naprawdę już mega mocny zestaw. Miałem szynę najazdową, więc dla mnie to już było zdecydowanie prostsze, żeby móc ją przymocować. Bawiłem się przedwczoraj w garażu sam. Liny mamy blisko 31 metrów tutaj i dodatkowo ta moc uciągu jest 7,2 ton. Więc chyba powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że ten najazd i to wszystko to wytrzymają. Pilocik bezprzewodowy, drugi pilocik przewodowy. Więcej nie potrzeba. Niektórzy mówią, że teraz są dobre te liny syntetyczne, ale jak naczytałem się na forach, mimo wszystko lepiej do tego typu sprzętu stosować zwykłą stalową, konwencjonalną linę. Ona wytrzymuje o wiele więcej. Dobra, zwiniemy sobie. Oczywiście zakup samochodu używanego już tak na podsumowanie to nie jest w Polsce proste zadanie, bez względu czy to będzie auto użytkowe, czy samochód osobowy. Jeżeli chcemy dobrze ulokować pieniądze, warto tych aut obejrzeć trochę więcej. Gdy już dzwonimy do tego sprzedającego, to nie róbmy sobie z niego kumpla, chociaż może dzięki temu skrócimy sobie drogę kontaktu i powie nam coś więcej, ale przede wszystkim miejmy na kartce te pytania, które chcemy zadać. Nagrywałem o tym odcinek. Dzięki temu nie będziemy tracili czasu na jeżdżenie. Chociaż jak widać w jednym z tych przykładów, mimo wszystko ten pan minimalnie mnie też zmanipulował, więc nie ma złotej reguły, nie ma złotej zasady. Czasem też trzeba się sparzyć. Ja też nie mam jakichś mega, ultra wygórowanych oczekiwań. No okej, szukałem samochodu, który będzie bez wypadków. No dobrze, możemy tam mieć jeden czy dwa elementy lakierowane, no ale żeby nie były wspawywane ćwiartki, żeby ten samochód miał udokumentowany przebieg, żeby ten przebieg też nie był za duży. Tu jest 150 tysięcy, jak na auto, które ma 2 lata i dużo i mało. Raczej mówi się, że mało, bo mogło mieć już 300 w tym momencie. Okej, silnik 3-litrowy pewnie zniósłby więcej. One 800-900 tysięcy przejeżdżają. Ten 2.3 JTD najważniejsze, że bez AdBlue pewnie tyle nie przejedzie, ale te 500 tysięcy zrobi bez problemu. Chociaż to już zapewne nie w moich rękach. Problem przy zakupie auta użytkowego jest jeden. Najczęściej sprzedają te auta dyrektorzy bądź właściciele firm, którzy nigdy za fajerą tego samochodu nie siedzieli, więc też nie mają w ogóle wielkiego doświadczenia. Te auta bardzo często są mocno wyeksploatowane. W ogłoszeniach, jak popatrzycie, znajdziecie sobie jakiegoś busa z 2016 roku, tam przebiegi 600, 700, 500 tysięcy kilometrów. To nie jest żadna nowość, to nie jest żaden ewenement, to jest coś normalnego. I tutaj się chyba rzadziej koryguje liczniki, aniżeli w przypadku samochodów osobowych. Zakup nie był łatwy, zapewne byłby łatwiejszy, gdybym się przedstawiał w ogłoszeniu, bo pewnie część osób by się wysprzęglała i od razu mówiła: nie, panie Waldku, bo on jest tam powypadkowy, tam wie pan w ogłoszeniu, tam tyle, o ile było napisane, bo pod spodem jest dopisek, że oferta nie stanowi ogłoszenia w myśl kodeksu cywilnego i tak dalej i sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treść tutaj zawartą. Ale to chyba nie tędy droga, żeby jednemu mówić jedno, drugiemu mówić drugie, bo to może ja powinienem w waszym imieniu dzwonić po ogłoszeniach, żeby od razu kawa na ławę było przedstawiane, jak wygląda zakup. Na swoim przykładzie wiem, że nie mamy łatwo. Na pewno w lawecie jeszcze parę jakichś tam rzeczy porobię. No nie wiem, czy będę alufelgi zakładać. Zastanawiam się nad zrobieniem car audio. Może ktoś mi tutaj w tym też dopomoże. A niech to będzie fajne auto. To tyle dzisiejszych moich historii. Podzielcie się w komentarzach, jakie Wy w ostatnim czasie mieliście historie związane z zakupem samochodu, a póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!